Nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Okazja do spotkania wyjątkowa. Już jutro Zakład Karny będzie świętował 25 lat powołania, 25 lat istnienia. Jaki był najtrudniejszy dzień w historii zakładu na przestrzeni tych lat? Co na długo zostało w pamięci całej załogi?
To drobne sprostowanie. 26 w piątek obchodzimy nasz jubileusz, natomiast rozporządzenie ministra sprawiedliwości powołujące zakład karny weszło w życie 20 czerwca. Także już mamy 25
lat. Już 25 lat, czyli skończone.
Od soboty już jesteśmy pełnoletni, jeżeli chodzi o wiek jednostek penitencjarnych. Natomiast, tak jak mówię, 26 w piątek będziemy obchodzili. No i wracając do pani pytania, co było najtrudniejsze? Myślę, że najtrudniejszym procesem albo etapem był sam proces powstawania tej jednostki. Dlaczego? Dlatego, że ta jednostka powstawała z niczego. 20 czerwca 2001 roku minister spraw wewnętrznych i administracji ówczesny, bo jednostka podlegała pod MSWiA, przekazał teren ministrowi sprawiedliwości, no i od tego momentu zaczęliśmy prace readaptacyjne. I tutaj było ciężko. To była walka, to była nauka, masę problemów logistycznych, kadrowych, niedoświadczona kadra. My się cały czas uczyliśmy. To był taki ciężki moment, jeżeli chodzi o budowę jednostki. Natomiast jeżeli pyta się pani, co mi w głowie zostało i co myślę, że będę pamiętał do końca dnia, do końca moich dni, to dzień, w którym, no to zawsze jest taka nasza porażka, no bo różne osoby do nas trafiają z różnymi, w różnych stanach, no i mieliśmy dwa zejścia, czyli
dwa zgony
w jednostce, w odstępie godziny w sumie, i to zostaje, to się pamięta, i to są najtrudniejsze momenty w tej pracy.
A czy zdarzały się sytuacje, gdzie życie funkcjonariuszy było zagrożone?
Zdarzały się sytuacje, gdy dochodziło do napaści na funkcjonariuszy, natomiast całe szczęście w żadnym z tych sytuacji w większy sposób żaden z naszych funkcjonariuszy nie ucierpiał. Dzięki Bogu.
A na przestrzeni tych 25 lat zmienił się poziom agresji osadzonych, bo pan funkcję dyrektora pełni od 7 lat, ale w zakładzie karnym w Czerwonym Borze pracuje od 23.
Tak, więc dokładnie od 3 marca 2003 roku. Natomiast
ten poziom agresji jest inny?
Poziom agresji zależy też od populacji, którą mamy. Na początku mieliśmy zakład karny przeznaczony dla skazanych dorosłych po raz pierwszy i młodocianych. To jest taka lżejsza kategoria tych osadzonych. W związku z tym to już byli osadzeni opracowani, można powiedzieć przebadani psychologicznie, i tutaj poziom agresji był mniejszy, ale po 3 latach od 2006 roku został otwarty pawilon aresztowy, no i wtedy w takim slangu młodzieżowym można powiedzieć, zaczęła się jazda. Poziom agresji był zdecydowanie większy, poziom nierozpoznanych ludzi, czasami w różnym stanie, w ciągach alkoholowych. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, gdzie trafiają do nas osoby w ciągu alkoholowym albo potem zaczynają trzeźwieć. Dochodziło do różnych dziwnych rzeczy. A my się wtedy uczyliśmy. My się wtedy uczyliśmy i no nie chcę powiedzieć, że na błędach, bo
ale człowiek uczy się na błędach.
Uczy się na błędach. I to był ten początek, to był trudny. Potem też trafiali się trudni osadzeni, ale już nasza wiedza, doświadczenie było na tyle duża i bogata, że potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. I też mamy taki, może by to jakoś zobrazować, mamy takie statystyki, no bo większość służb i urzędów bazuje na statystykach. My też mamy statystyki skarg i pozwów, którzy skazani na przykład składają na funkcjonariuszy funkcjonowanie danej jednostki. I tutaj muszę powiedzieć, że no może nie jesteśmy, no jesteśmy w pierwszej trójce jednostek, na które w naszym okręgu jest najmniej skarg. Także też może to świadczyć o tym, że poziom naszej pracy, zaangażowania i profesjonalizmu jest na wysokim poziomie.
Jakie przestępstwa dominowały 25 lat temu, a jakie dominują dzisiaj?
No to tak jak mówię, ci skazani, którzy do nas wtedy przyjeżdżali, byli z reguły u nas to się mówi złodzieje, tak, czyli za kradzieże, jazda pod wpływem alkoholu, wymuszenia, rozboje, przemoc rodzinna, czyli 207, znęcanie. To była taka kategoria tego typu osadzonych i w sumie gdybyśmy teraz zrobili taką analizę, myślę, że w tej grupie jest najwięcej osadzonych, tak.
Czyli ale w tym momencie są także w zakładzie karnym w Czerwonym Boże osadzeni za artykuł 148.
Jest ich bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, jest ich sporo.
Natomiast, a no właśnie, to żeby to usystematyzować, ilu osadzonych obecnie przebywa w zakładzie karnym i ilu z nich odbywa karę z tego artykułu 148, czyli zabójstwo?
No, może tak, powiem, jakie mamy stany ewidencyjne, czyli z oddziałem zewnętrznym w Grądach jest to około 1200 osadzonych, którzy mogą przebywać w naszej jednostce. Na wczoraj podpisywałem stany, było to ponad 1000, bodajże 10 osadzonych, którzy faktycznie przebywali w tych jednostkach. Natomiast co do tej liczby 148, no nie jestem w stanie pani tego powiedzieć, ale myślę, że to jest w granicach 20-30 osadzonych.
To dużo czy niedużo?
No, to trudno mi powiedzieć. No to jeżeli chodzi o to, czy ta ilość wpływa w jakiś sposób na poziom bezpieczeństwa jednostki, poziom zagrożenia dla funkcjonariuszy i trudność pracy, to w żaden sposób to nie wpływa.
Ilu osadzonych posiada status więźnia niebezpiecznego? Bo taki status...
Żaden.
Czyli żaden sobie na to nie zasłużył.
Znaczy nie, jeżeli sobie zasłuży na to, to nie siedzi w naszej jednostce. Przepraszam za kolokwialny, siedzi, ale język więzienny przechodzi do języka potocznego, tak, i używamy, tak, go. Nie odbywa kary w zakładzie karnym w Czerwonym Boże, bo w naszym okręgu olsztyńskim mamy dwie jednostki, które są wskazane, gdzie skazani, którzy zostali zakwalifikowani do tak zwanych ENEK, są przewożeni. To są areszt śledczy w Białymstoku, tam jest oddział dla niebezpiecznych i zakład karny w Barczewie.
Dobrze, no to może żaden z was, nie może, a na pewno żaden z was nie ma takiego statusu, ale pewnie są tacy, znaczy, którzy sobie w takim codziennym życiu funkcjonowanie, tak, zakładu, tak, karnego, tak, trochę oczywiście na to zapracują.
Tak, my mamy swoje czynności profilaktyczne. W trakcie tych czynności profilaktycznych oczywiście typujemy tych osadzonych, którzy mogą stwarzać nam, znaczy nie chciałbym wchodzić w jakieś takie bardzo, jasne, szczegóły, bo to może, ale które typujemy, które mogą nam stwarzać jakieś problemy. Są to tak problemy, jeżeli chodzi o ewentualną możliwość dokonania napaści na funkcjonariusza. Wtedy no, też stosujemy obligatoryjnie w stosunku do takich osób kajdankowanie. Czyli
a jesteście
razem
trochę tacy przewidywalni w takich sytuacjach? Możecie, macie takie przeczucia, że gdzieś do takiej sytuacji może dojść z udziałem danego osadzonego?
Znaczy to...
Czy to jest taka loteria?
Znaczy może nie tyle loteria, że dzisiaj te, jutro te. Natomiast no, analizujemy pobyt, widzimy wnioski karne, notatki psychologów, jak się zachowywali, notatki naszych profilaktyków i z tego wynika, że ryzyko ataku takiej osoby może być zdecydowanie większe. Wtedy, tak jak mówię, jest to obowiązkowe kajdankowanie. Mamy taki wykaz, mamy wykaz skazanych, którymi się interesujemy, jeżeli chodzi o ewentualne obrót przedmiotami niedozwolonymi, na przykład narkotykami, bo to jest, no, to do więzień też trafia w różny, przedziwny sposób. Mówię, to jest brak pewnie czasu, żebym opowiedział o jakichś tam szczegółach, chociaż to nie jest jakieś super tajne, ale...
A w jaki sposób najczęściej,
no, na przykład,
to jest przemycone?
Nie trafiają do nas takie typowe narkotyki typu, nie wiem, heroina, kokaina, czy nawet trawka, bo to jest raz, że bardzo łatwo już przez nas odnajdywane. Trafiają do nas narkotyki, tak zwane namaczanki, czyli chemia, różnego typu chemia. I ta chemia bardzo się szybko zmienia, skład tej chemii się zmienia. Natomiast forma, w jakiej ona trafia, to tylko, żeby Państwu to w taki krótki sposób wyobrazić, że niektórzy potrafią kartkę od swojego dziecka, czyli dziecko pisze kartkę do tatusia, kochany tatusiu i tak dalej, namoczyć w tej substancji, zapakować do koperty i wysłać do tatusia, do więzienia.
Przerażające. Przerażające.
No,
ale tak się
tak
dzieje.
Jest, tak jest, to jest rzeczywistość nasza.
A tych sposobów jest coraz innych, takich bardziej, może nie tyle nowoczesnych.
To się rozwija, to się wszystko rozwija. No, to też nie chciałbym w jakieś tam już super szczegóły wchodzić, ale...
Nie chce pan dyrektor podpowiadać.
Zdradzać nasze tajemnice i ułatwiać pracę dla potencjalnych no, przestępców, bo to jest przestępstwo, natomiast wykrywalność na szczęście jest nie spora, ale tak jak mówię, no jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no to każdy list trzeba by było poddawać testom i tak staramy się robić, ale to nie tylko od dzieci, również pisma procesowe, które nie podlegają cenzurze i kontroli zakładu karnego, również są namaczane i przesyłane tutaj. No to już tylko zostawiam taki znak zapytania i do myślenia, jak do tego dochodzi, natomiast takie sytuacje są, jest to bardzo trudna walka. Powiem więcej, uzależnienie jest czymś bardzo silnym i trzeba z tym walczyć, natomiast to, co te narkotyki, czyli te namaczanki robią z tymi osadzonymi, to może ktoś tam nas słyszy i ktoś próbował albo chciałby coś takiego zrobić, to powiem, że to jest tragedia. Te osoby te substancje doprowadzają do tak drastycznych zachowań, tragicznych. To
jest największa krzywda dla...
Sami sobie robią to krzywdę.
Tak, a pewnie osadzeni potrafią być bardzo kreatywni w tym wszystkim.
Tak, poziom pomysłowości, wiedzy, no ich jest 70 parę tysięcy i wbrew pozorom więź łącząca, informatyczna, znaczy to w cudzysłowie między jednostkami jest bardzo duża, oni sobie przekazują jakieś nowe patenty, rozwiązania, znaczy my jako służba też, nie? I to jest taka cały czas pościg i mierzenie się, kto będzie lepszy. No, my musimy to...
I kto ten pościg wygrywa?
Znaczy... Wygrywa. No, fajnie by było, żeby tego w ogóle nie było na terenie jednostki, ale to jest... No,
czy to jest wykonalne w ogóle?
Pewnie
można to
zminimalizować.
Zminimalizować,
tak, natomiast żeby to było praktycznie niemożliwe, to trzeba było zaangażować masę środków, sił. I to jest możliwe, ale ogrom kosztów.
Za które przestępstwa osadzonym jest najtrudniej funkcjonować z innymi skazanymi?
Oczywiście to przestępstwa seksualne i przestępstwa seksualne na dzieciach, zwłaszcza tym osadzonym najtrudniej jest funkcjonować w jednostkach penitencjarnych. A nasze zaangażowanie czy ochrona tych osób jest najbardziej skierowana na tą grupę, żeby im się nie stała krzywda w trakcie odbywania
kary. I w jaki sposób to wygląda?
Właściwe rozmieszczenie tych osadzonych, izolacja od innych, odpowiednie też zajęcia. To też jest temat, który pewnie radiosłuchaczy bardzo by interesował, ale to jest temat może, o którym można opowiadać. Te zachowania tych osadzonych, jak oni funkcjonują w jednostkach, pomimo tego, że dokonali czasami bardzo zwyrodniałych przestępstw, oni do nich nie trafia, że coś zrobili źle. Nawet dochodzi do tego, że o tym opowiadają i innym osadzonym.
A trudno jest wam funkcjonować jako funkcjonariuszom? Trudno jest funkcjonariuszom w ogóle nimi przebywać?
Wie Państwo, to profesjonalizm funkcjonariusza polega na tym, żeby wszystkich traktować tak samo. Ale
to jest trudne.
Takie jest założenie. Natomiast jeżeli czytasz akta, w których opisywane są różne rzeczy, emocje są. Każdy ma z nas rodzinę, dzieci. No, są emocje, są emocje.
Dziś jest łatwiej być funkcjonariuszem niż 25 lat temu? Czy jednak wtedy było łatwiej?
Powiem taką anegdotę, którą opowiadam na różnego typu historiach, jak to było z moim wstąpieniem do służby więziennej. I w 96 roku, gdy byłem na drugim roku studiów, miałem kolegę, który był dowódcą zmiany w jednostce białostockiej i mówi: słuchaj, przyjdź do nas do pracy, mamy etaty. Okej, no ale ja byłem na drugim roku studiów, tak bardziej mi zależało jeszcze na tym studiowaniu i bawieniu się niż na pracę, ale pojechałem do rodziców, już byłem taki nastawiony, pytam się mamy: słuchaj, jest taka sytuacja, kolega zaproponował mi pracę w więzieniu. Ona oczy, mówi: te...
Mama przerażona.
Mama przerażona, ty, co ja sąsiadom powiem, będę się wstydziła, nie? No i na tym się skończyło moje podejście do służby więziennej. Znaczy, teraz jest zdecydowanie inaczej. Myślę, że ten zawód jest w ogóle inaczej postrzegany przez społeczeństwo. Oczywiście są pewne stereotypy powtarzane zresztą w kinematografii. Jeżeli obejrzymy jakikolwiek film z klawiszem, to ten klawisz zawsze jest debilem. I to przepraszam za słowo, ale tak to wygląda. Natomiast w rzeczywistości jest to zupełnie inaczej. Poziom wykształcenia naszych funkcjonariuszy to jest prawie 40%, nawet więcej funkcjonariuszy ma wyższe wykształcenie. Są to dobrane osoby. W procesie rekrutacji na 20 kandydatów, 10-12 zostaje odrzuconych przez psychologa, także sito jest bardzo gęste. Nie bierzemy pierwszych z brzega i wszystkich, którzy byli.
Mimo tego, że potrzebujecie ludzi do pracy.
I tutaj powiem, że potrzebujemy ludzi do pracy, znaczy potrzebujemy. Do zakładu karnego w Czerwonym Boże nigdy nie było problemu z pozyskaniem funkcjonariuszy. Zawsze była duża grupa osób, która się chciała dostać. Ja pamiętam czasy, gdzie było nawet 300 podań złożonych na 10 czy na 5 etatów funkcjonariuszy. Były tak. Teraz też zresztą tak jest.
Teraz też tak jest. Często ogłaszacie te i odbywają się te rekrutacje?
Tak jak mówię, jest taka potrzeba. W tym roku już mamy zaspokojone nasze potrzeby, mamy rezerwę kadrową zrobioną na te wakaty, które jeszcze będą w tym roku. Myślę, że na początku przyszłego roku ogłosimy kolejny nabór, ale to nabór na zasadzie takiej rezerwy na miejsca tych, którzy odejdą na emeryturę, bo na co roku jest fluktuacja normalna. Po parę osób odchodzi na emeryturę. Teraz to są 2-3 osoby. Jeszcze 5 lat temu to po 20 osób odchodziło na emeryturę. Teraz to jest... nie chciałbym tutaj zachwalać i promować tej służby, ale uważam, że to jest bardzo dobrze płatna państwowa praca. Pomimo tego, że jest bardzo ciężką pracą obciążającą, ale... No warto tutaj do nas przyjść.
Dziś funkcjonariusze mogą sobie pozwolić na mniej czy na więcej w stosunku do osadzonego niż 25 lat temu?
Znaczy to
mają też... więcej tych praw? No bo wiemy, jak to wyglądało. Chociażby wspominał pan o tych filmach, jak to wyglądało życie.
Jeżeli my cały czas będziemy patrzeć na służbę w perspektywie lat 40., 50., gdzie więzienia były katowniami esbeckimi, a następnie lata 80. i 90., gdzie były robione ścieżki zdrowia, bo były.
Dlatego też zapytałam, czy dzisiaj funkcjonariusz może sobie pozwolić na mniej, czy na więcej?
Znaczy funkcjonariusz może sobie pozwolić na tyle, na ile pozwalają mu tu przepisy. Jesteśmy urzędnikami państwowymi. Naszą pracę określają przepisy, które musimy realizować w sposób, nawet kwestia użycia środków przymusu bezpośredniego, to wszystko jest uregulowane prawnie. My musimy zrobić to wszystko zgodnie z procedurą. Natomiast czy w Polsce zdarzają się różnego typu nadużycia? Pewnie tak, ale to tak jak wszędzie, gdzie u nas jest 30 tysięcy funkcjonariuszy, nie? Także różne sytuacje mogą się zdarzyć.
Czy zdarzyło się, że któryś z osadzonych zmienił pana spojrzenie na człowieka? Albo na plus, albo na minus?
Wie pani co, ja od jakiegoś czasu bardzo interesuję się tematyką skazanych na dożywocie. I ta praca z tymi osobami, ja wiem, że oni popełnili bardzo brutalne przestępstwa.
A są tacy, którzy tego żałują?
Są tacy, którzy żałują, którzy no, przechodzą ten proces readaptacji, przechodzą proces readaptacji od zawodowych, to przykład, od zawodowych morderców mafii, którzy wykonywali wyroki śmierci na zlecenie mafii, gdzie po 28 latach pobytu w zakładzie karnym, no ich sposób myślenia już się zdecydowanie, to są inni ludzie. Ja ich nie usprawiedliwiam, to żeby było jasne, zrobili rzeczy straszne, natomiast cały czas to są ludzie, których chyba nie powinniśmy zostawić samych sobie, bo oni kiedyś wyjdą na wolność. W Polsce nie ma bezwzględnego dożywocia. Oni po 30, 35, 40 latach kiedyś wyjdą i no ich czas nie może zatrzymać się 40 lat temu.
A to jest musimy tak, że oni czekają do tego momentu wyjścia, no tak. Nawet jeśli do tego dnia brakuje, nie wiem, jeszcze 30 lat? Czy 25?
No to powiem pani też taką historię, którą już też to opowiadałem. Tutaj mieliśmy skazanego, który był skazany za dwa morderstwa. Jedno na dożywocie, drugie na 25 lat pozbawienia wolności. I ten, ja byłem wtedy jeszcze kierownikiem penitencjarnym, to parę lat temu. I ten osadzony napisał wniosek o wyrok łączny, o połączenie tych wyroków w jeden. Mówię, słuchaj, ale co ci to da? No, panie kierowniku, ja teraz odbywam karę 25 lat, czyli za 15 lat powiedzmy to karę skończę i wtedy zacznę odbywać dożywocie. Po 30 latach będę mógł się ubiegać o warunkowe. Jeżeli połączą mi to w jeden wyrok, no to tylko 30 lat będę musiał czekać do warunkowego. Także no, czekają. Zresztą to też jest bardzo ciekawa rzecz. Ja nie chcę wchodzić w kompetencje sądów i w ogóle na ten temat, natomiast gość został skazany za brutalne morderstwa, ale zabił osoby, które z kolei jego brutalnie zgwałciły, nie? Także to...
No to też sąd bierze to pod uwagę. No. Tak, bierze?
Bierze,
oczywiście. A pamięta pan historię jakiegoś osadzonych, którzy przeszli naprawdę taką życiową przemianę, że kiedy wchodzili i przechodzili przez te mury zakładu karnego, to po wielu latach byli innym człowiekiem?
I tutaj powiem pani taką...
Ale tutaj na plus oczywiście, na plus. Mam na myśli zmianę pozytywną.
Ja często spotykam na ulicach Łomży moich często, no teraz już może rzadziej, bo jak jestem dyrektorem, to bezpośredniego kontaktu z nim nie ma, ale spotykam jeszcze moich byłych osadzonych i część z nich wyszła na prostą i fajnie, mówią dzień dobry, to jest miłe. Natomiast chciałem pani powiedzieć taką sytuację o skazanym, który też został skazany za morderstwo i którego przemiana, znaczy to też skomplikowana sprawa, bo on przyjechał, wykonał wyrok, ale odbył to karę i naprawdę to było widać jego zmiana. No, wyszedł na koniec kary po tych 20 paru latach.
Było widać skruchę?
Było widać skruchę, tak.
A jak oni się zachowują? Żegnają się z wami, kiedy wychodzą, nie wiem, po 15, 20, 25?
No nie ma takiego
aż tak
takiego
nie.
Rytuału, że ich tam z kwiatami żegnamy albo...
Nie, to czy oni was żegnają?
Nie.
Nie ma tak, że uścisną dłoń?
Zdarzały się takie sytuacje, jak byłem jeszcze w oddziałach mieszkalnych jako wychowawca, że skazane, które opuszczał, bo to jest obowiązek przeprowadzenia rozmowy końcowej i przeprowadzałem tą rozmowę końcową z nimi, on już opuszczał, to uściskał mi dłoń, na przykład też skazani z tej podkultury więziennej, tak zwani grypsujący, którzy, dla których uścisk dłoni wychowawcy albo oddziałowego to był czymś, no, ale zdarzały się takie sytuacje z podziękowaniem. Natomiast też zdarzały się takie sytuacje, gdzie no, to wszystko zależy od ludzi.
Było
no.
Mniej przyjemnie.
Było mniej przyjemnie, tak.
Dobrze, to na koniec ostatnie pytanie. Jak będą wyglądały te jutrzejsze uroczystości?
Tak, no to jutrzejsze uroczystości w skrócie. Wyglądają tak, że o godzinie 13.30 witam wszystkich zaproszonych gości.
A trochę ich będzie pewnie.
A trochę ich będzie i bardzo się cieszę z tego tytułu i w tym miejscu też dziękuję wszystkim gościom, którzy otrzymali nasze zaproszenie i potwierdzili swoją obecność. Jestem bardzo państwu za to wdzięczny. Jeszcze jutro będę też za to dziękował. I na dzień dzisiejszy mamy 75 osób potwierdzonych, gości zewnętrznych, którzy nas odwiedzą. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Będziemy mieli część oficjalną, czyli wręczenie wyróżnień, bo też łączymy to z naszym świętem. 29 czerwca mamy święto służby więziennej, czyli z okazji tego święta wręczę z zastępcą pani dyrektor okręgowej, która przyjdzie na Olsztyna, wyróżnienie naszym funkcjonariuszom. A następnie przejdziemy do, że tak powiem, podsumowania tych 25 lat. Będzie krótka historia, krótki film, trochę przemówień. Myślę, że trochę łezek nam popłynie ze wzruszenia. Następnie wszyscy udamy się pod nasze miejsce pamiątkowe. Odsłonimy kamień z okazji tablicę pamiątkową z okazji 25-lecia zakładu karnego w Czerwonym Borze. W związku z tą uroczystością też został wydany, wydrukowany specjalny order, gdzie wręczymy ten pamiątkowy ordery naszym gościom. I w sumie na tym zakończymy część oficjalną, a potem udamy się na drobny poczęstunek.
A jeśli ktoś chce widzieć, jak to będzie wyglądało w Czerwonym Borze, to proszę nas słuchać i oglądać i być z nami w mediach społecznościowych, bo my te wydarzenie również będziemy relacjonować. Więc z okazji tego 25-lecia zakładu karnego w Czerwonym Borze nie życzymy braku osadzonych, bo to niewykonalne i niemożliwe, ale przede wszystkim bezpiecznej służby. Bo to chyba najważniejsze.
Tak, myślę, że u nas strażacy żegnają się ile wyjazdów, tyle powrotów, a u nas bezpiecznej służby i spokojnej służby. To jest najważniejsze.
Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Nasz gość dnia.